Beatko, z takim wzrostem mogłabyś być spokojnie koszykarką.
No nie widzisz, za niska jestem. Koszykarki to tak trochę nade mną jeszcze. A tak w ogóle to akurat nie było naboru wtedy na koszykarki, tylko na siatkarki.
Czyli
w moim mieście.
W twoim mieście. Wiem, że byłaś bardzo dobrą siatkarką. Grałaś w klubie Salbielsko. Byłaś w kadrze narodowej. Czy po zakończeniu kariery zawodniczej nie myślałaś o zajęciu się trenerką? Bo wydaje mi się, że z tego byłyby jakieś dobre pieniądze.
To dobre pytanie. To znaczy po zakończeniu nie, ale tak w pierwszych latach mojej kariery sportowej nawet miałam okazję trochę zapoznać się z tym fachem, takiej strony praktycznej, pracy z młodymi siatkarkami. Ciekawa jest ta praca. Owszem, podobała mi się. Tylko, że kiedy żyje się z Panem Bogiem, to po jakimś czasie trzeba sobie zadać takie pytanie, co dalej? I kiedy ja zadawałam sobie takie pytanie, to właśnie w tym momencie Pan Bóg otwierał inne drzwi. I to tak, wiesz, jak Pan Bóg otwiera drzwi, to z rozmachem, nie? Jak otwiera Ci drzwi na szerokie, głębokie wody, no to trudno potem się zadowolić pozostaniem przy brzegu.
Czyli Pan Bóg był tym, który spowodował, że zmieniłaś swoje plany życiowe.
Tak jest. No tak się złożyło, że przez wiele lat moje życie upłynęło bez Pana Boga. Także te ostatnie 17 lat z Nim w pewnym sensie mnie odmładzają. Jak już się pewnie zorientowaliście, dużo lat spędziłam w sporcie, grając w siatkówkę. I to nie był taki w zasadzie mój wybór. No ponieważ mam te warunki fizyczne, a szczególnie wzrost, po prostu postanowiono, że będę grała w siatkówkę. I tak się stało. I w trakcie tego angażowania się w sport zaczęło mi się to tak nawet bardzo podobać. Z roku na rok zaczęło to zajmować takie główne miejsce w moim życiu. To było po prostu w centrum. I stało się to tak intensywne, że po 11 latach zostałam doprowadzona do takiego stanu, gdzie mój organizm po prostu zbojkotował. I dostałam się do szpitala na dość długi czas. Pierwszym moim takim szokiem było, kiedy mi powiedziano, że to był dobry czas przybycia do tego szpitala. Tak się okazało po pierwszych testach, że mogłabym po prostu paść w trakcie jednego z meczów, no i się w ogóle więcej nie podnieść. To był taki pierwszy szok. Drugi przyszedł zaraz za nim, ponieważ po następnych badaniach powiedziano mi, no słuchaj, musisz pomyśleć o czymś innym w życiu, bo do sportu już nie wrócisz. No mnie się po prostu świat zawalił. Wpadłam w jakąś depresję. Zdawało mi się, że życie w zasadzie nie ma już dalej sensu, więc może by go tak przerwać. Zaczęłam już to kontemplować. Ale że tego nie uczyniłam, to naprawdę wielkie miłosierdzie i łaska Boża. Po wyjściu ze szpitala nastąpił taki rok czasu w takim zawieszeniu. Ja po prostu nie wiedziałam, gdzie się moje życie potoczy, w jakim kierunku mam iść, co mam robić, dlaczego, po co, gdzie. I Pan Bóg jest właśnie wtedy takim specjalistą. Jeżeli się człowiek nie podda tej byle jakości, zniechęceniu, depresji, Pan Bóg ma taką specjalizację, on się lubi posługiwać ludźmi. No pewnie zauważyliście w swoim życiu też. I właśnie posłużył się takimi ludźmi, zaprosili mnie na spotkanie modlitewne. I ja zaczęłam chodzić regularnie na te spotkania. I wtedy zaczęłam się po raz pierwszy modlić w taki sposób, który można by określić rozmawianiem z Panem Bogiem. I zaczęłam odkrywać tego Pana Boga jako osobę, która może być osobą bliską. Bo wcześniej wydawało mi się, że Bóg jest. Ja tak w zasadzie to nigdy nie byłam ateistką. Ale w Pana Boga wierzyłam to na takim poziomie, Pan Bóg jest stworzycielem. Stworzył cały świat i stworzył ludzi. Ale przecież Pan Bóg, jeżeli jest jeden, to jak? Jak on sobie poradzi? Jak on może się interesować tak każdym z osobna? To było nie do pomyślenia. No i Pan Bóg zaczął mi tą teorię burzyć. A teoria najlepiej się burzy w praktyce. Kiedy Pan Bóg zaczął wkraczać do mojego życia. W tym czasie, na jednym z takich spotkań, po raz pierwszy dotarła do mnie tak w taki prosty sposób, taki jasny, ale też bardzo osobisty sposób Ewangelia. To, że Jezus umarł za mnie, ponieważ Bóg mnie kocha za moje grzechy i kocha mnie tak właśnie taką, jaka jestem, a w tamtym momencie czułam się nikim. I takie odkrycie, że Pan Bóg mnie kocha. Nie za te jakieś tam sukcesy sportowe, tylko dla mnie samej. I to było takie stopniowe odkrywanie, taka bliskość Pana Boga. I do tego stopnia, że przeżyłam następny szok, ale tym razem bardzo pozytywny. Pan Bóg oddał mi ten sport. Pan Bóg mi oddał siatkówkę. Wbrew temu, co mówiono i wbrew temu, co zaczęłam już wierzyć, że nie ma sensu żyć. I powiem Wam, że kiedy Pan Bóg mi oddał tę siatkówkę z powrotem, to były moje najlepsze sezony sportowe. Ludzie nie mogli uwierzyć. Ja dopiero po nawróceniu 5 razy z moim zespołem zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Brałam udział w wielu prestiżowych międzynarodowych turniejach. Ale nie mówię to tego po to, żeby się chwalić. Po prostu chcę oddać chwałę Bogu i powiedzieć Wam, jaki jest dobry, bo nie musiał tego wcale czynić. Ale miał w tym jakiś cel. I myślę, że tym celem było, żeby tak trochę paradoksalnie, żeby właśnie ten sport nie był centrem mojego życia. I rzeczywiście, kiedy przychodziły te sukcesy, czy tu w Polsce, czy na arenie międzynarodowej, one mnie jakoś przestały tak bardzo satysfakcjonować. Pan mi pokazywał, widzisz, przedtem, kiedy tuż przed finałami zachorowałaś, tak bardzo ci zależało na zdobyciu tego mistrzostwa i wtedy nie mogłaś tego zdobyć. Teraz je zdobywasz i odkrywasz zupełnie inne życie, priorytety, inne wartości. I jeszcze był jeden taki powód, dlaczego Pan Bóg mi oddał ten sport, ponieważ ja musiałam się utrzymać w trakcie moich studiów. I to było takie pierwsze przygotowanie mnie do jeszcze czegoś innego, czego ja wtedy jeszcze nie rozumiałam. I dopiero po kilku latach życia z nim widziałam, jak Pan Bóg mnie zaczyna kierować w kierunku pracy misyjnej. Na początku byłam zaskoczona. Ja jestem czytelnikiem, bardzo dużo czytam. Więc inspiracją dla mnie były książki o misjonarzach pracujących gdzieś w dalekich krajach, czy w dżungli, czy chociażby tutaj, niedaleko od nas. Ale jakoś nie potrafiłam się z tym zidentyfikować. Kiedy spotkałam się z ludźmi z biblijnego stowarzyszenia misyjnego i spotkałam się również z ludźmi z organizacji tłumaczy biblijnych. I moja pierwsza taka reakcja była, wow, no niesamowite. Tłumaczyć Słowo Boże na języki, które do tej pory nie miały formy pisanej, ludziom, którzy nie mają dostępu chociażby do jednego fragmentu Słowa Bożego. Zawsze ich podziwiałam i zawsze wydawało mi się, że są profesjonaliści. To dla mnie jest zbyt skomplikowane. Więc zaczęłam przez jakiś czas ich wspierać na różne sposoby. W tym momencie studiowałam również język angielski, zaczęłam tłumaczyć z języka angielskiego na język polski. No i odkryłam wielką fascynację w tym. I nie tylko fascynację, odkryłam coś bardzo prostego, że misjonarze to zwykli ludzie. Że ja w zasadzie też, Pan Bóg mógłby mnie w tym użyć. I od tego czasu zaczęłam poważnie o tym myśleć. To jest taki prosty proces, myślę, że no już Pan Jezus z pierwszymi uczniami go stosował. To moje przygotowanie było takie stopniowe, prawda? I kiedy czytamy o Panu Jezusie, który powoływał pierwszych uczniów, zauważymy, że On powoływał ich po to, żeby oni po prostu z Nim byli, a dopiero wtedy, żeby ich wysłać. I to jest ciekawa sprawa, bo to słowo powołanie czasami przynosi różne myśli. Jak się pójdzie do oryginału greckiego, to słowo powołanie tutaj ma o wiele większy zakres. To nie jest tylko jakieś takie zawołanie kogoś, pójdź za mną i ja za tobą idę, chociaż fizycznie to jest możliwe, ale ma jeszcze taki większy zakres znaczeniowy. Oznacza to uczynić kogoś. I to jest właśnie to. Pan Jezus uczynił uczniów, aby z Nim najpierw byli, żeby ich później wysłać. Czyli możemy być stworzeni w Jezusie Chrystusie na nowo. A do czego? Do pełnienia tych czynów, które On z góry przygotował. To jest niesamowita wieść, bo to dotyczy nas wszystkich. To nie jest jakieś zarezerwowane tylko dla jakiejś grupy ludzi. Pan Bóg zmienił i wciąż zmienia moje życie. I mam nadzieję, że będzie mnie zmieniał wciąż. I doprowadził w końcu do tego, że w 97 roku wyjechałam najpierw na takie studia misyjno-biblijno-lingwistyczne, aby przygotować się właśnie do pracy tłumaczenia Słowa Bożego na Papui Nowej Gwinei. Był to długi proces. Ja akurat pracuję w takim dość izolowanym miejscu, na wysepkach rozproszonych na oceanie. Jest to praca dość niebezpieczna pod różnymi względami. Morze jest często niespokojne. Moje życie było zagrożone kilka razy. Raz to w zasadzie powinnam była umrzeć. Kiedy ewakuowali mnie z wysp po zapadnięciu na chorobę tropikalną roznoszoną przez moskita dengi, powiedziano mi, że to był ostatni dzwonek. Gdyby przyjechali po mnie jeden, dwa dni później, to po prostu byłoby po mnie. Ale zanim po mnie przyjechano, ja tam 7 dni na tych wyspach miałam bardzo ciekawe przeżycia. To znaczy, oprócz tego, że zwijałam się z bólu przez te 7 dni, później nastąpiła taka refleksja i porównanie. Kiedyś lekarze powiedzieli mi, że ja mogłam upaść w trakcie jednego z meczów i się w ogóle nie podnieść. Czyli, że moje życie było zagrożone. I tak sobie pomyślałam potem, po tej historii z dengi. Co by się ze mną stało, gdyby rzeczywiście Bóg do tego dopuścił? Jakie byłoby moje przeznaczenie? Wierzę w życie wieczne. I kiedy tak leżałam w tych, zwijałam się w bólu te 7 dni na tych wyspach, zobaczyłam niezwykłą różnicę. Fizycznie byłam jednym bólem. Ja krzyczałam do Pana już przy końcu, po prostu fizycznie już nie mogłam tego wytrzymać. I wie Panie, albo mnie zabierz z tych wysp, albo mnie ulecz, albo proszę Cię, zabierz mnie już do domu. I to mnie właśnie tak zaskoczyło. To było takie naturalne. że wśród tych wielu niebezpieczeństw ja tak naprawdę czuję się bezpiecznie. Dlatego, że jestem z Nim. I tak naprawdę nasze życie tylko wtedy jest niebezpieczne, kiedy jest życiem bez Pana Boga. Bo wszystkie nasze decyzje, wszystkie jakieś działania niosą ogromne ryzyko. I to ryzyko jest skierowane przeciwko nam samym, przeciwko temu wewnętrznemu człowiekowi, który w nas jest. Bo przecież On tam jest. Tego się nie da zaprzeczyć. I On jest i będzie kształtowany przez kogoś albo przez coś. Albo przez ducha tego świata. Będzie kształtowany i niestety w ostatecznym rozrachunku prowadzony na manowce. Albo przez Ducha Świętego, który będzie nas kształtował na obraz Jezusa Chrystusa i nadawał nam Jego charakter i będzie nas prowadził do domu Ojca, który został nam obiecany przez Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy przekroczyłam już czas. Chciałam tylko tym wszystkim, którzy żyją z Jezusem Chrystusem, pogratulować świetnego wyboru. Natomiast ci z Was, którzy nie doświadczają takiej bliskości Jezusa, kosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. A naprawdę warto. Życie niebezpieczne i ryzykowne to życie bez Pana Boga.